Radio Łódź. W każdej sprawie. W każdej sprawie.
Krzysztof Zimoch, witam bardzo serdecznie. Pewnie każdemu z nas zdarzyło się kiedyś chociaż raz nie zdążyć na autobus czy na pociąg. Inaczej z pewnością radził sobie wtedy mieszkaniec dużego miasta, który z dużym prawdopodobieństwem mógł liczyć, że za chwilę przyjedzie kolejny transport. A inaczej osoba z mniejszej miejscowości czy też wsi, gdzie komunikacja zbiorowa pojawia się rzadko, bardzo rzadko, a nawet wcale. Problem wykluczenia transportowego może dotykać nawet 1/3 Polek i Polaków. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje sprawdzić, jaka dokładnie jest skala tego zjawiska. Brak transportu zbiorowego często oznacza albo uciekanie z ostatniej lekcji w szkole, bo trzeba zdążyć na autobus do domu, albo podróżowanie w przepełnionym busiku, który przejeżdża przez daną wieś raz czy dwa razy dziennie. Jak to wygląda w regionie łódzkim? Co można zrobić, by oczywiście w cudzysłowie nie być skazanym wyłącznie na przemieszczanie się samochodem? No i wreszcie, ile czasu spędzamy lub w przypadku niektórych marnujemy, przemieszczając się autobusem czy pociągiem z punktu A do punktu B? Krótko mówiąc, dziś rozmawiamy o problemie wykluczenia komunikacyjnego. Jednego być może z najbardziej uciążliwych wykluczeń powstałych w czasie transformacji ustrojowej. Już teraz zachęcam Państwa do udziału w dyskusji. Chętnie poznam Państwa przygody związane z podróżowaniem i trudnościami. 42 678 7878 to nasz numer do studia, już teraz do Państwa dyspozycji. Polecam też adres mailowy studio@radiowódź.pl, a także nasz Facebook Radio Łódź.
Radio Łódź w każdej sprawie.
A na początek o tym, że wykluczenie komunikacyjne ma wiele twarzy, spróbujemy je zdefiniować, zastanowimy się nad skalą problemu. Michał Makowski rozmawiał na ten temat z doktorem Bartoszem Bartosiewiczem z Instytutu Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego.
Kiedy mówimy o wykluczeniu transportowym, czy to dotyczy tylko takich sytuacji, kiedy w ogóle żaden transport zbiorowy nie przejeżdża przez daną miejscowość, a może też kiedy ta siatka połączeń, rozkład godzin jest nieadekwatny, taki, który nie pozwala dojechać do pracy o właściwej godzinie, na przykład o 8 rano.
I to. Pojęcie wykluczenia transportowego jest bardzo złożone i myślę, że każdy z nas, który się z terminem spotka, będzie go troszeczkę inaczej rozumiał. Bo oczywiście możemy o tym, że nie ma odpowiedniego transportu, którym byśmy się chcieli poruszać, że mamy daleko do przystanku, że są wysokie koszty tego transportu, którym chcemy się przenieść z jednego miejsca do drugiego, że czas podróży jest bardzo długi, żebyśmy się mogli z jednego miejsca do drugiego przedostać. Albo nie wiem, ten transport jest niebezpieczny, niezdrowy dla użytkowników.
Poza wykluczeniem jest jeszcze takie pojęcie jak biedy transportowej. Czy to jest coś szerszego niż wykluczenie?
Tak, możemy mówić troszeczkę szerzej, bo wykluczenie transportowe to nie jest tylko to, że my nie możemy gdzieś przejechać autobusem, tylko wykluczenie transportowe to również pewne wykluczenie społeczne, bo sobie proszę wyobrazić, jeżeli ktoś mieszka z dala od większego ośrodka miejskiego, to wykluczony jest, nie wiem, z kultury, dostępności do szkolnictwa, tak? No, mieszkając w Łodzi czy pod Łodzią, mamy blisko do liceum, blisko na uniwersytet, nie jest to dla nas problemem. Jeśli my musimy dojechać do szkoły średniej 3-4 godziny, 2 godziny, to może wpływać na decyzje nasze o tym, jak podejmujemy swoje dalsze kroki, jeśli chodzi o karierę. Oczywiście to się zmienia, bo przez budowę infrastruktury te czasy się zmniejszają, ale w zależności od tego, gdzie mieszkamy, może to wpłynąć również na nasze wykluczenie społeczne, jeśli moglibyśmy to w ten sposób nazwać.
To ile osób jest w Polsce dotkniętych takim wykluczeniem transportowym? Mówimy o milionach?
Powstał taki raport Instytutu Jagiellońskiego z Krakowa w swoim czasie. On nie było dość głośno i on to chyba, jeśli się nie mylę, jest jedynym w Polsce, który próbował to zmierzyć całościowo, chociaż no powiedzmy, że to było badanie szacunkowe, nie konkretne. Tak, możemy mówić o milionach. Mówi się o 1/3, 1/4 Polaków, którzy są wykluczeni transportowo, tylko znowu wracamy do punktu wyjścia, co rozumiemy pod pojęciem wykluczenia. Jeżeli możliwość skorzystania z transportu zbiorowego, okej. Tylko pytanie jest, czy wszyscy, którzy uznajemy, że są wykluczeni z transportu zbiorowego, są wykluczeni transportowo? Weźmy pod uwagę dostępność do samochodów. Liczba samochodów w Polsce zarejestrowanych to jest jedno z najwyższych w Europie. 600 samochodów na 1000 mieszkańców. Okej, rejestry są troszeczkę zawyżone zawsze, bo się nie wyrejestrowuje samochodów. Nie zmienia to faktu, że samochód jest powszechny, a większy wskaźnik motoryzacji jest na obszarach wiejskich niż w miastach. Czyli mają alternatywy. Czy tego chcemy? To już jest inna rzecz.
No właśnie, wydaje się, że ta alternatywa była koniecznością w obliczu tego, że 75% połączeń autobusowych zniknęło na przestrzeni ostatnich 30 paru lat.
Oczywiście, tak, zniknęło. Zniknęło dlatego, że po pierwsze przeszliśmy transformację ustrojową, nie było funduszy na utrzymywanie takich połączeń, był trend do prywatyzacji tych połączeń, nie wiem, oddawania samorządom, a w samorządach tych pieniędzy brakowało. Musimy sobie zdawać sprawę, że transport zbiorowy nie jest formą takiej działalności publicznej, która samo się będzie finansowała. Nie, do niej trzeba dokładać. I trzeba mieć na to pieniądze i trzeba wiedzieć, jakie są priorytety. Jeśli naszym priorytetem jest rozwój tego transportu zbiorowego, musimy przyjąć założenie, tak, musimy do niego dokładać. Drugi aspekt jest taki, zostało to przerzucone na samorządy, często samorządy gminne, samorządy powiatowe, z których perspektywy nie było potrzeby organizacji takiego transportu. Bo pamiętajmy, dojazdy nie znają granic administracyjnych. A jeśli zamkniemy organizację transportu w granicy gminy czy powiatu, to to może wcale nie sprawdzić, tak? I się mówi, o, nikt nie jeździ, to po co ten transport? Ale okazuje się, że między powiatami jeżdżą. Więc tu się pojawia problem. Wracam do pytania, bo to jest jakby kluczowe. Tak, oczywiście, no zlikwidowaliśmy te połączenia, jesteśmy coraz bogatsi i trzeba naprawdę szukać rozwiązań prawnych, organizacyjnych, które tą sytuację poprawią. Pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że my zrobimy, że wszyscy będą mieli idealny dostęp do transportu. Weźmy przykład krajów Europy Zachodniej. Tam też nie jest tak, że wszyscy z tego transportu korzystają. Jeśli znajdą się Państwo na terenach wiejskich, nieturystycznych, w Niemczech, w Holandii, we Francji, to tam też nie będzie łatwo skorzystać z autobusu czy z pociągu.
A no właśnie, wykluczenie komunikacyjne dotyczy też innych krajów, ale dotyczy też Polski, o czym przekonywała się również dziennikarka, autorka książki pod tytułem Nie zdążę, Olga Gitkiewicz, która spędziła bardzo dużo czasu przemieszczając się po różnych terenach kraju, sprawdzając, ile z tych terenów dotkniętych jest wykluczeniem transportowym. Rozmawiałem z panią Olgą Gitkiewicz właśnie na ten temat. Pytanie takie, przeczytałem, że pracowała pani nad książką Nie zdążę prawie 2 lata, więc pewnie o zjawisku wykluczenia komunikacyjnego wie pani dużo. Ja przyznam, że jako mieszkaniec dużego miasta, chyba nieźle skomunikowanego, jakim jest Łódź, być może nie znam aż tak skali tego problemu, to proszę powiedzieć, ile osób obecnie mieszkających w Polsce może być tym zjawiskiem dotkniętych?
To ja użyję tej liczby, którą się posługuje w książce, tylko ją też wytłumaczę, bo ja już tej liczby nie znoszę, ona tak wszędzie krąży, to znaczy około 14 milionów, to są dane Klubu Jagiellońskiego,
wow,
który liczył, przy czym oczywiście zaraz porozmawiamy też o tym, czym to wykluczenie komunikacyjne jest, bo to nie jest tak, że 14 milionów osób w Polsce mieszka w miejscowości, w której absolutnie nic nie jeździ. To znaczy Klub Jagielloński oszacował to w ten sposób, że sprawdził, które gminy nie organizują transportu. Co jest ich obowiązkiem ustawowym tak naprawdę. I przemnożył te gminy przez liczbę ich mieszkańców i wyszło około 14 milionów. Natomiast być może tam się pojawia jakiś przewoźnik prywatny, być może tam są organizowane raz na jakiś czas jakieś kursy, natomiast zorganizowanych połączeń autobusowych nie ma 14 milionów osób.
A ile jest miejsc na mapie? Ile miejsc takich odwiedziła pani, w których absolutnie nie da się dojechać niczym innym niż samochodem? I gdzie takie miejsca najczęściej się pojawiają? Którego regionu mogą dotyczyć?
Właściwie w każdym województwie są takie miejsca. Każde województwo ma takie plany. Mam wrażenie, że dosyć sporo takich plan jest na Podkarpaciu, dosyć sporo takich plam jest na Podlasiu, dosyć sporo takich plam jest wyżej nad Podlasiem, to znaczy okolice Suwałk, okolice Olecka, Ełku, dosyć słabo skomunikowane jest warmińsko-mazurskie, miałam wrażenie. I dosyć słabo kujawsko-pomorskie, to są takie moje typy.
I być może jak się słyszy hasło wykluczenie komunikacyjne, no to jest takie enigmatyczne, to niewiele mówi. A pani w książce opisywała historię konkretnych ludzi, którzy, no właśnie, czego dotyczy to wykluczenie komunikacyjne i kogo, jakich historii?
Pan zaczął od tego, że pan jest mieszkańcem dużego miasta, Łodzi.
Tak.
Ja mieszkałam przez bardzo wiele lat we Wrocławiu i lubię się odwoływać właśnie do doświadczeń mieszkańców dużych miast w tłumaczeniu, czym jest wykluczenie komunikacyjne. To znaczy, jak ktoś mieszka w dużym mieście, to może sobie zaplanować cały dzień, właściwie go nie planując, a jednocześnie korzystając z komunikacji miejskiej, czy to będzie autobus, czy to będzie tramwaj, to nie dotyczy tylko największych miast w Polsce, po prostu miast to dotyczy, może pojechać sobie do szkoły, do pracy, do sklepu, do biblioteki, do lekarza, nie tego, do którego może dojechać, tylko do tego, które mu pasuje i wrócić. Po drodze może jeszcze być może odwiedzić kogoś znajomego. Do rodziny może pojechać komunikacją publiczną. Może też na przykład zasiedzieć się u swoich znajomych i wrócić komunikacją publiczną o pierwszej, o drugiej nocy spokojnie. W dużych miastach tak to działa. W miejscach, w których nie jest zorganizowany transport publiczny, są osoby, które nie wychodzą latami poza swoją wieś.
Mówiła Olga Gitkiewicz, autorka książki Nie zdążę. Do tej rozmowy jeszcze wrócimy. 42 6 7 8 7 8 7 8. Czy doświadczyli Państwo wykluczenia transportowego w swoim mieście albo miejscowości? Pani Małgorzata, halo?
Chciałam powiedzieć, że no każdy się pochyla nad osobami młodymi, szkołą i tak dalej, ale nikt nie pochyla się, albo jeszcze nie mówi, na temat seniorów. Dam przykład. Łódź Wielka ma piękne dworce, a do sanatorium do Nałęcowa jedziemy 19 godzin. Nie mówię o samochodzie. Musimy jechać do Warszawy, z Warszawy gdzieś jest tam Lublin czy inne. Po prostu miasto, później albo w Puławę, albo gdzieś się przesiadamy na autobusik i jedziemy z torbami 19-20 godzin.
I są Państwo zmęczeni pewnie po takiej podróży już.
Ale to nie chodzi o zmęczenie, tylko ktoś zabrał połączenia z Łodzi. Taki wielki dworzec, taki piękny, gdzie mamy balety na nim, prawda? Lub też inne rzeczy, natomiast nie mamy połączenia autobusowe. Przecież tam jest mnóstwo do każdej, że tak powiem, małej mieściny można byłoby dojechać, jeżeli by się chciało. Dlaczego została tak Łódź zdyskryminowana przez władzę i no nie mamy tych dojazdów do mniejszych tych miejscowości.
Bardzo serdecznie dziękuję za ten telefon, a skoro pani Małgorzata wywołała temat komunikacji w regionie łódzkim, może tak szerzej to powiedzmy, to teraz oddajmy głos Magdalenie Kamińskiej, rzeczniczce marszałka województwa łódzkiego, która mówi o tym, jak województwo walczy z wykluczeniem transportowym.
Województwo łódzkie zdecydowanie od początku programu, który uniemożliwił walkę z wykluczeniem komunikacyjnym, wkroczył ten program z pełnymi siłami, bo my, przypomnę, byliśmy tym województwem, które najlepiej sobie poradziło i złożyło w tym pierwszym terminie najwięcej wniosków. 29 nowych linii łączących powiaty wtedy powstało i w tej kwestii nic się nie zmienia, bo w tej chwili w 2021 roku mówimy już o 39 liniach, które, i ja to podkreślam nie bez powodu, łączą powiaty, ponieważ zadanie Urzędu Marszałkowskiego i możliwości stworzenia tych linii są takie, że mogą to być tylko linie między powiatami. Nie możemy tworzyć linii, które są wewnątrz gmin. Mamy bardzo dużo listów, bardzo dużo maili, bardzo dużo telefonów. Ten odzew jest bardzo pozytywny ze strony mieszkańców województwa łódzkiego. My często słyszymy, że jakaś linia powróciła do ich wioski, do ich miejscowości po bardzo wielu latach, że oni po bardzo wielu latach znów mogą wyjechać nie tylko swoim autem, nie tylko własnym transportem, ale przede wszystkim komunikacją publiczną. Dzwonią też z prośbą o to, żeby te nowe linie powstawały i stąd tych linii jest coraz więcej. Oczywiście nie wszystkie można te prośby spełniać, choćby ze względu na ten warunek, czyli muszą to być połączenia między powiatami. Marszałek w czasie takich spotkań, które odbywały się w regionie Porozmawiajmy w Łódzkiem, bardzo gorąco zachęcał samorządowców do tego, żeby oni tworzyli takie linie, bo to jest absolutnie, są takie możliwości. Nie wszystkie gminy, nie wszystkie powiaty robią to wystarczająco dobrze. Są takie, gdzie tych połączeń mogłoby być zdecydowanie więcej. Jeśli chodzi o połączenia kolejowe, no to sprawa jest o tyle trudniejsza, że no połączenia kolejowe powstają tam, gdzie są linie kolejowe. Tam te nowe połączenia faktycznie mogą powstawać. Tam, gdzie tych linii nie ma, te linie także mamy w planach, także tworzymy, choćby w ramach projektu Kolej Plus, o którym mówiliśmy w zeszłym roku, którego kolejne etapy są przed nami. Będą powstawały nowe linie, będą budowane nowe linie, a tym samym też będą powstawały kolejne połączenia.
A w sumie w 2021 roku województwo łódzkie zamierza wydać 432 miliony złotych na transport, w tym również na wspomniany program Kolej Plus. Dodzwonił się pan Krzysztof. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Ja dzwonię z takiej małej miejscowości, kiedyś bardzo znanej w okolicach, Blotniki. Mhm. W tej chwili praktycznie nie ma stąd żadnego wyjazdu. Kolej nie dociera, bo jeszcze wiadomo, jest remont, nie ma tor. Do Zgierza jeżdżą tylko cztery autobusy w jedną i cztery w drugą stronę przez całą dobę. Do Łodzi, żeby się dostać, to trzeba dojść do... Przynajmniej ja tak mówię, 2 kilometrów, a są też co 3-4 godziny pociągi według nowego rozkładu. Chciałbym się dowiedzieć ewentualnie od kogoś z miasta Łodzi bądź gmin ościennych, dlaczego zlikwidowano połączenie autobusowe między Łodzią, Aleksandrowem i Ozorkowem.
Jeśli dobrze usłyszałem, pan mieszka w Grotnikach, prawda?
Tak.
Bardzo serdecznie dziękuję za pana głos i doskonale pana rozumiem, bo mam działkę w Grotnikach i faktycznie tam od jakiegoś czasu trwa remont stacji kolejowej i no, mieszkańcy, nie licząc samochodu, są pozbawieni możliwości przemieszczania się między różnymi miejscowościami. No więc pytanie, co można w tej sprawie zrobić? Radio Łódź w każdej sprawie, dziś w sprawie wykluczenia transportowego.
Radio Łódź w każdej sprawie.
Nie tylko w Grotnikach jest problem, jak już zauważył pan Krzysztof, ale również problem od kilku miesięcy mają uczniowie z gminy Błaszki, którzy od kwietnia mogą już nie docierać do szkół autobusem. Powodem są ustalenia samorządu z kaliskim PKS-em. Umowa między nimi wygasa już za 2 tygodnie, z końcem marca, i niewykluczone, że linia może zostać zawieszona. Jak wspomnieliśmy, no to właśnie uczniowie są tą grupą, jedną z grup dotkniętych wykluczeniem transportowym. Czy w związku z tym dzieci z Błaszek będą musiały szukać innego transportu na zajęcia?
Proszę pamiętać, że od wielu lat następuje cykliczne zjawisko likwidacji kursów. My występujemy z prośbą o utrzymanie tych kursów, zawsze jest to samo, to nam dopłaćcie.
Mówił burmistrz Błaszek Piotr Świderski. To właśnie brak pieniędzy i sytuacja pandemii koronawirusa przyczyniły się, zdaniem włodarza gminy, do ograniczenia w kursowaniu autobusów PKS-u.
Bo na nasze nieszczęście my zawsze jako gmina jesteśmy na końcu. Czy tutaj kursów sieradzkich, czy kursów kaliskich. No i tamte inne gminy realizują to w ten sposób, że te Błaszki i tak muszą być dowiezione, więc my tam dokładamy, inni korzystają. Ale chyba nie o to chodzi w tym systemie.
Umowa z Kaliszem na dowóz dzieci do szkół z terenu gminy Błaszki obowiązuje do końca marca. Kwartalne ustalenia są wynikiem pandemii i braku wiedzy, co może wydarzyć się za kilka czy kilkanaście miesięcy. Wcześniej umowy podpisywano co roku, informuje prezes PKS Kalisz Tadeusz Nowacki.
Mamy pierwszy kwartał podpisany i rozmawiamy dalej.
Rozmowy toczą się od kilku miesięcy, ustalenia są aktualizowane, a na końcu chodzi o pieniądze, dodaje prezes kaliskiego PKS-u.
Biznes, który prowadzimy, musi się opłacać. Po prostu najzwyczajniej w świecie, chociaż zamknąć się na zero, tak to nazwijmy. I te pieniądze musimy skądś dostać, nie ma czegoś takiego jak dotacja, nie ma czegoś takiego, że państwo utrzymuje ten PKS. My musimy zarobić i w sytuacji, kiedy nie ma tych pasażerów, to szukamy różnych dróg rozwiązań.
Rozwiązań szuka również PKS w Sieradzu, który także obsługuje teren gminy Błaszki, mówi prezes Sławomir Gozdalik.
Tutaj jest ten dowóz w stopniu, można powiedzieć, takim optymalnym, żeby dzieci nie przebywały za długo w szkole, a po skończonych zajęciach zostały odwiezione. Jest to uzgodnione. Jest o tyle łatwiejsze, że ponieważ jest to 1-3, czyli te zajęcia nie są wyciągnięte.
Godziny kursowania autobusów to jedno, a drugie to ilość pasażerów.
Pandemia ma największy wpływ na wynik finansowy i dopóki nie ma szkół, nie ma młodzieży, która tak naprawdę stanowi około 70-80% naszych przychodów, no to nasze koszty i nasza sytuacja też, jak zresztą wszystkich przewoźników, jest podobna.
Teraz, gdy zapotrzebowanie na dowóz dzieci do szkół jest mniejsze, zaczyna się kalkulacja finansowa, która jest bezwzględna. niezbędna także dla samorządów, dodaje burmistrz Błaszek Piotr Świderski.
Może przyjść taki moment, że finansowo nie będziemy jako samorządy w stanie sobie więcej z tym poradzić, bo to już pójdzie w setki tysięcy złotych rocznie.
Pomysłem na uzdrowienie tej sytuacji jest stworzenie projektu pod nazwą Sieradzkie Plus, koordynowanego przez Starostwo Powiatowe. Dzięki temu 9 gmin mogłoby współpracować także w zakresie transportu publicznego, tłumaczy naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu w Sieradzu Witold Romek.
No w praktyce należałoby zlecić to jakiemuś specjaliście, który opracowałby dokładny plan transportu i dokładne zapotrzebowanie dzieci, bo to głównie chodzi o dzieci w gminach, żeby je dowieźć do szkoły.
Wspólny transport to jest coś, co bezwzględnie między gminami w takim wspólnym funkcjonowaniu, może z dofinansowaniem środków unijnych, może zafunkcjonować dużo lepiej.
Wójt gminy Wróblew Tomasz Woźniak.
I wierzę, że ta strategia będzie głównym załącznikiem do tego, żeby pozyskać duże środki właśnie przy wspólnym udziale wielu gmin.
Myślę, że pomysł na pewno mógłby pomóc, tylko warunkiem jest to, że gminy będą chciały się porozumieć, udostępnić swoje środki finansowe w jedno miejsce. Po rozdysponowaniu tych środków można by było pomyśleć o jakimś konkretnym przedsięwzięciu.
Aby nie doszło do najgorszego scenariusza, PKS-y próbują ratować swoją trudną sytuację finansową, współpracując m.in. z prywatnymi podmiotami w innych miastach, czego przykładem jest Sieradz, wylicza prezes Sławomir Gozdalik.
Jeździmy dla łódzkich kolei aglomeracyjnych w Kutnie, w Zgierzu.
W ocenie prezesa PKS-u Kalisz po raz kolejny należy usiąść do stołu i negocjować warunki współpracy. Jak zapewnia Tadeusz Nowacki, przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej nie zamierza, przynajmniej na tę chwilę, rezygnować z obsługi gminy Błaszki.
Na tą chwilę tego zagrożenia nie ma. To jest tylko kwestia prowadzenia rozmów i doprowadzenia ich do jakiegoś konsensusu i ewentualnie podpisania umowy na kolejny okres.
Materiał przygotował Adrian Krupa. Jak udało się ustalić naszemu reporterowi, aby linia autobusowa PKS-u Kalisz do Błaszek nie została zawieszona, samorząd musiałby zapłacić niemal o połowę więcej niż dotychczas. Pani Maria jeszcze. Dzień dobry.
Tak, w sprawie tych połączeń. No ja dzwonię też Konstantynów, bardzo blisko Łodzi. No i po prostu bardzo brakuje połączenia. Zostaliśmy wykluczeni nawet już soboty i niedzielę, to absolutnie, do Pabianic. Trasa Pabianice. No i teraz została zlikwidowana u nas również pomoc świąteczna od Nowego Roku, sobotnia i niedzielna w Konstantynowie Łódzkim. Więc jeśli do Pabianic no, by się zachorowało w sobotę lub niedzielę, no to nie wiem, trzeba kogoś prosić prywatnie lub nie wiem jak dostać się, bo musimy jechać wtedy do Pabianic, do szpitala, na pomoc świąteczną. Bo ani nie ma porządnych rozkładów jazdy, to przede wszystkim w ogóle na przystankach, jest stary rozkład jazdy i ostatnio właśnie czekałam w Pabianicach i się nie doczekałam na ten busik.
42 6 7 8 7 8 7 8, sygnał, że pani Justyna z Barcelony nas słucha. Pozdrawiamy serdecznie. Proszę dać znać, czy tam również problem z wykluczeniem transportowym. A jak jest w Polsce? O tym znów Olga Gitkiewicz, autorka książki Nie zdążę, która to książka porusza problem wykluczenia transportowego.
Spotkałam taką osobę na drodze, która jeździ do siostry około 10 km po prostu rowerem. Ale to jest zawsze tylko podróż w jedną stronę, znaczy tylko ona jest w stanie dojechać z tej siostry, siostra do niej już no. Pamiętam z województwa łódzkiego, bo tam z Ołowicza pamiętam dojeżdżające dzieci, które opowiadały mi, że one są tymi właśnie dojeżdżającymi, że one się nie dość, że muszą wcześniej wstawać. Oczywiście to nie dotyczy tylko tego rejonu, ale akurat ten przyszedł mi teraz do głowy, bo o nim rozmawiamy. No, muszą bardzo wcześnie wstawać, kiedy ich z Łowicza rówieśnicy dopiero się budzą, jedzą śniadanie, oni już często są pod szkołą, albo już okrążyli ileś wiosek okolicznych, żeby zebrać inne dzieci z innych wsi i dojechać do szkoły. I też właśnie wskazywały taki problem, że nie kolegują się z dzieciakami z samego Łowicza, tylko raczej z tymi, z którymi mają relacje te autobusowe, z którymi znają się z autobusu, z dojeżdżania. Że bardzo rzadko mają szansę skorzystać z jakichś zajęć dodatkowych. Ja to też widuję w takiej swojej pracy, kiedy mam warsztaty z dziećmi szkolnymi. Na początku, opisuję to też w książce, że na początku ja nie wiedziałam, z czym to jest związane, że nagle zaczynają mi dzieci z warsztatów wychodzić albo zaczynają się denerwować, jakoś świercić. I myślę sobie, ojejku, jak ja nieciekawy w ogóle, co ja im, jakieś nieciekawe im przygotowałam zajęcia. A okazywało się, że no, bus.
Muszą zdążyć.
Na busa. A mnie nikt o tym nie uprzedził i zaplanowałam sobie wchodzenie na 4 czy 5 godzin warsztat. Więc to są codzienne doświadczenia bardzo wielu już właśnie bardzo młodych osób. I te osoby bardzo często też chodzą do szkoły, do której mogą dojechać, a nie do, znaczy do której akurat mają rozkład jazdy, a nie do takiej szkoły, o której marzą. Z kolei te dzieci, które stawiają jednak na swoim i chcą uczyć się w tej szkole, o której marzą, bardzo często muszą się bardzo szybko usamodzielnić, bo mieszkają w busach. I spotykałam takie dzieci, które na przykład 15-16-latki, które do domu rodzinnego mówiło, że przyjeżdżają raz na 2 tygodnie, raz na 3 tygodnie, raz na 4 tygodnie.
Olga Gitkiewicz cały czas wspomina o tym, jak wygląda wykluczenie transportowe w Polsce. My rozmawiamy też o tym, jak to wygląda w regionie łódzkim. Tam, gdzie nie sięga komunikacja miejska i nie ma przewozów organizowanych przez samorządy, czy to kolejowych, czy to autobusowych, kwitnie inicjatywa prywatna, ale zdarza się, że inwestycje publiczne wypierają prywatną działalność. Takim przykładem może być firma pana Marcina Szewczyka, która regularnie woziła busami pasażerów z Ozorkowa do Łodzi przez Zgierz i Grotniki. To pan Krzysztof może być tym tematem zainteresowany, słuchacz, który dzwonił w sprawie Grotnik. I kursy pana Marcina przestały się opłacać w momencie, kiedy ruszyła kolej regionalna.
Wiemy, że jeżeli mamy tutaj transport, który oferuje tak częsty przejazd, jak co 15 minut, co pół godziny w różnych kierunkach, to ludzie po prostu się przesiądą, tak? I część pójdzie na ten transport, część na inny. I nie było zbyt dużo osób kursujących pomiędzy tymi miastami, aby no, po prostu przestało się opłacać, tak?
To znaczy, że taki bilet kolejowy wciąż będzie tańszy niż bilet autobusowy?
W tej chwili to nie mam tutaj rozeznania. Nie wiem, ile tutaj kolej oferuje za bilet miesięczny. Tutaj jeszcze doszedł inny przewoźnik, to jest PKS Łęczycy. 3 zł bilet normalny kosztował z Łodzi do Łęczycy. To tak chyba się przedstawiało w tym okresie. 30% pasażerów poszło na Łęczycę, 30% poszło na kolej. Jeżeli mi zostało tam moich stałych, załóżmy, klientów, też jakaś garstka. Więc ja się przestało to już po prostu opłacać. Ja wiedziałem, że tak będzie, bo chęć w ogóle ludzka, tak, że jest coś nowego, że są nowe tory, nowe pociągi i tak dalej. Nie ma tutaj, jeżeli chodzi o Grotniki Zgierz, na tym kawałku, ani Grotniki Łódź, nie ma aż tak wielu pasażerów, żeby opłacało się to dla nas obu.
No, ale pan Krzysztof wspomniał, że być może kilku by się znalazło. W międzyczasie jeszcze pani Teresa.
Bardzo często jeździłam do Inowłodza i autobusy to były jak tramwaje. Nie potrzeba było tam mówić, że chcę na ten czy na ten godzinę jechać, tylko se wychodziłam i tego. Teraz no nie ma dojazdu, no jest raniutko. No to raniutko
za rano, no to jest za wcześnie.
Jestem już wiekowa i tam chciałabym podjechać kiedy. To nie ma nic. Przespałe przez Inowłódz nie ma nic. A przecież tam tak ładnie jest. A w ogóle no bardzo mi zależy. To jak chcę jechać, to muszę wynajmować samochód. To chyba tak nie powinno być, bo kiedyś to było bardzo dużo. Tylko tyle, że oszukiwali kierowcy. Tak, bo kiedyś mi powiedział, że bilet do zwrotu, a ja mówię, że nierentowne.
Trzeba uważać.
Strasznie obraził.
Trzeba uważać, tak jest. 42 678 7878 w sprawie wykluczenia transportowego, którego doświadczają różni mieszkańcy regionu i całej Polski, i młodsi uczniowie, i jak słyszymy, również osoby starsze. Urząd Marszałkowski jest taką instytucją, do której można zgłaszać problemy z dojazdem do tego czy innego regionu. A o tym, kto z naszego regionu łódzkiego nie ma dostępu do transportu kolejowego, mówi Joanna Osińska, rzeczniczka Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
Do transportu kolejowego nie mają dostępu mieszkańcy powiatu poddębickiego, bełchatowskiego oraz pajęczańskiego, pomimo przebiegu przez te tereny linii kolejowej. Natomiast w ograniczonym zakresie mieszkańcy powiatu wieruszowskiego i wieluńskiego. Sytuacja może ulec poprawie po zakończeniu remontów prowadzonych na liniach numer 131 oraz 146. Ogromny wpływ na dostęp do transportu kolejowego będzie miała budowa w ramach części kolejowej programu CPK4 ciągów przebiegających przez teren województwa łódzkiego. Działania mające na celu likwidację wykluczenia komunikacyjnego realizowane są przez samorząd województwa łódzkiego poprzez rozwój połączeń o charakterze użyteczności publicznej zarówno w zakresie transportu autobusowego, jak i kolejowego. Województwo łódzkie uruchomiło linie autobusowe, z których każda otrzymała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dzięki temu mieszkańcy województwa otrzymali dostęp do dogodnej komunikacji. W ramach nowych połączeń zapewnione zostało zintegrowanie rozkładów jazdy autobusów z rozkładami pociągów oraz podróż na jednym zintegrowanym bilecie ŁKA plus PKS. Opłata za przejazd na podstawie tego biletu jest znacznie niższa niż podróż na dwóch osobnych biletach. Oferta zintegrowana obejmuje swoim zasięgiem 449 miejscowości obsługiwanych przez przewoźników autobusowych oraz 127 stacji i przystanków obsługiwanych przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną.
To jeśli chodzi o połączenia kolejowe, a w sprawie połączeń autobusowych pisze pan Michał. Podstawowym błędem w ratowaniu komunikacji publicznej i zbiorowej jest finansowanie linii, która obsługuje PKS dużym 12-metrowym autobusem. Tym pojazdem zazwyczaj jedzie jedna bądź dwie osoby. Można to obsłużyć małym pojazdem. Znam linie, które mają sens, ale jest ich niewiele. Bez wsparcia państwa zbiorowy transport publiczny przestanie istnieć, gdyż przed pandemią było źle, a teraz jest tragedia. Tak to wygląda z perspektywy kierowcy busa. Pozdrawiamy serdecznie, panie Michale. To jeszcze raz Olga Gitkiewicz, autorka książki Nie zdążę. W tym fragmencie rozmowy wątek taki, który ja zaobserwowałem odnośnie postrzegania samochodu jako niezbędnika wielu małych miejscowości.
Mam wrażenie, że w dużych miastach samochód, w takich miastach jak Łódź, Wrocław, Warszawa, samochód to jest zupełnie inny element stylu życia, tak to bym nazwała, niż w tych miejscowościach, które są transportu pozbawione. To znaczy w takich rejonach samochód jest po prostu codziennym narzędziem, on jest koniecznością. Bo ja zadawałam pytania wielu osobom, a jak się żyje bez samochodu? I te osoby reagowały, no nie tak, że ja na przykład usłyszę zaraz historię, tylko reagowały śmiechem. I to był taki gorzki śmiech, bo okazywało się, że bez samochodu nie da się funkcjonować. I bardzo też wiele osób wskazywało, że dopiero zrobienie prawa jazdy i kupienie samochodu, chociaż bardzo często ten samochód jest kupiony już przed uzyskaniem prawa jazdy i czeka po prostu na ten moment, kiedy będzie można nim jeździć. Bardzo wiele osób mówiło, że to uzyskanie prawa jazdy i możliwość kierowania samochodem jest takim wkroczeniem w dorosłość rzeczywistym. Nie matura, nie to, że się ma dowód, prawo jazdy, tak. Bo to jest symbol jakiejś niezależności.
No właśnie, i teraz pytanie, czy coś się może zmienić, bo właściwie no, nie ma zimy, w której byśmy nie narzekali na to, że pociągi się spóźniają, albo tak, że w ogóle jakiś pociąg nie przyjechał. Zresztą dotarłem do takich informacji, że 20 lat temu, na początku 2000 roku, w Polsce zlikwidowano ponad 1000 kilometrów linii kolejowych i do tej pory, no właśnie, czy udało się coś przez te 20 lat zmienić w skali ogólnokrajowej?
Znaczy nie powiem, żeby się pojawiła jakaś szalona liczba nowych linii kolejowych, natomiast pojawiły się nowe koleje, to znaczy pojawiły się koleje tak zwane marszałkowskie.
No tak, tak, w Łodzi działa Łódzka Kolej Aglomeracyjna też,
tak,
na przykład.
Kolej. Tak, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, kolej małopolski, koleje śląskie, koleje dolnośląskie, natomiast no, nie każdy marszałek taką swoją spółkę powołał. Te, które istnieją już około 10 lat, trochę więcej niż 10 lat, bo powstawały około tam 2009, 10, 11 roku i one pokazują, że jest zainteresowanie w obrębie województwa, jest duże zainteresowanie podróżami koleją i że kiedy się ułoży dobry rozkład i te pociągi jeżdżą, można nimi dojechać i wrócić na ogół do dużego miasta lub do miast położonych na trasie, to są podróżni. Natomiast nie każdy marszałek taką swoją spółkę powołał, ale wydaje mi się, że na przykład to, że linia do Poznań-Wągrowiec, czy Wrocław-Strzebnica, Wrocław-Legnica, że one są takimi liniami co godzinę, czasem częściej można dojechać pociągiem i te pociągi są bardzo często pełne, oczywiście biorąc pod uwagę na pandemię, bo pandemia trochę tutaj popsuła nasz sposób podróżowania, to one pokazują, że ludzie są zainteresowani korzystaniem z transportu publicznego, jeśli on jest sensownie zaprojektowany, jeżeli są właśnie rozkłady, jeżeli się bardzo nie spóźnia nasz środek lokomocji, jeżeli można na niego po prostu liczyć.
42 6 7 8 7 8 7 8. No właśnie, czy można liczyć na środek zbiorowy, który przejeżdża przez nasze miasto, miejscowość, wieś? A jak to jest w dużych miastach? Może zadzwoni ktoś z dużego miasta w naszym regionie, Łodzi, Piotrkowa, i powie, czy wewnątrz miasta ta komunikacja działa tak, jak powinna. Patrzyliśmy na czynniki, które decydowały o wykluczeniu transportowym. Ale czy z powiatów naszego czy powiaty naszego województwa są dobrze skomunikowane z jego stolicą? O to pytamy ponownie doktora Bartosza Bartosiewicza z Instytutu Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego.
Już dawno, bo to było około 10 lat temu, dekady temu, robiliśmy takie badanie na potrzeby planu zagospodarowania województwa łódzkiego i sprawdzaliśmy, z ilu gmin w województwie łódzkim można dojechać autobusem czy pociągiem do Łodzi, i okazywało się, że 1/3 takiego połączenia bezpośredniego nie posiada z miastem wojewódzkim. Oczywiście kwestia, czy to jest potrzebne, ale to jest jakby taki trochę wskaźnik, jaki ten poziom rozwoju jest. I myślę, że to się w tym aspekcie nic nie zmieniło, a nawet może troszkę pogorszyło. Ale nie chcę tutaj jakby o tym mówić. To, co mogę powiedzieć, to mogę powiedzieć o regionie tym troszkę bliższym nas, czyli tym Łódź plus powiaty sąsiadujące. No to oczywiście w terenach zurbanizowanych dostępność do transportu zbiorowego jest dużo lepsza, tak? No bo i mamy większą gęstość zaludnienia, mamy organizowany transport zbiorowy przez większe miasta. O wykluczeniu transportowym w tym rozumieniu przestrzennym dostępności do transportu zbiorowego możemy mówić przede wszystkim na obszarach położonych peryferyjnie, na obszarach o rozproszonej zabudowie. Tam, gdzie potencjał danego połączenia jest mniejszy, i tam rzeczywiście to występuje, więc w obszarach peryferyjnych województwa łódzkiego z pewnością ta dostępność będzie mniejsza. Po drugie, są dwie grupy wykluczone przede wszystkim. To są osoby starsze i młodzież, które nie posiadają często jeszcze własnego środka motoryzacji. Myślę, że w kontekście poprawy dostępności transportowej trzeba na te dwa aspekty przede wszystkim zwrócić uwagę.
Chciałbym wrócić do tego naszego umiejscowienia. Czy łódzkie jest lepiej rozwinięte niż Podkarpacie? Jakby, jak to rozumiesz?
To jest wiele aspektów, które należałoby wziąć pod uwagę. Oczywiście z perspektywy położenia województwa łódzkiego w centrum Polski możemy powiedzieć, że okej, mamy sieć autostrad, mamy coraz lepiej rozwiniętą sieć kolejową, ta, która pozwala na tę dostępność. Zwróćmy uwagę jeszcze na taką kwestię, że mówimy o wykluczeniu transportowym w perspektywie transportu zbiorowego. Linia kolejowa, okej, jest, ale ona obejmuje, myślę, że pozwalałaby na wykorzystaniu dla niewielkiego procenta mieszkańców województwa łódzkiego jest dostępna, no bo ograniczony jest jej przebieg, tak? Tutaj jakby powinniśmy polegać na transporcie zbiorowym. Mnie jest trudno stwierdzić, czy w łódzkim jest gorzej, czy jest lepiej, bo takich badań nie robiłem i takich badań nie znam. Mam nadzieję, że badania, które są planowane dla całej Polski, wskażą, jak to wygląda. Na pewno w regionie łódzkim, rozumianym wężej, ta sytuacja jest dużo lepsza, no bo to jest obszar zurbanizowany, ale to, na co zwracaliśmy uwagę w przeprowadzanych przez nas badaniach, niestety również w obszarach zurbanizowanych ten problem wykluczenia się pojawia. Dlaczego? No niestety dostępność do transportu zbiorowego zaczyna się już na etapie planowania przestrzennego. Na etapie tego, gdzie my komu pozwolimy się zbudować, jak zorganizujemy tą przestrzeń. Jeśli będziemy pozwalać ludziom się rozpraszać i oni będą budowali się nie bezwarcie w jednym miejscu, to organizacja transportu będzie utrudniona i ta dostępność się będzie pogłębiała. Dla tych ludzi oczywiście to nie jest problem, bo nie jeżdżą samochodem. Ten problem się zaczyna, jak im dorastają dzieci i muszą ich wozić, a nie mogą korzystać z transportu zbiorowego.
Teraz rusza taki ogólnopolski projekt, który ma zbadać, jak w skali kraju wygląda kwestia wykluczenia transportowego. Pański zespół startujecie do tego projektu z Uniwersytetem Łódzkim. Na czym to będzie polegać?
Tak, planujemy wystartować w takim konkursie organizowanym przez NCBIR, czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To ma być w ramach projektu Geostratek. To jest konkurs na opracowanie, którego celem jest wskazanie poziomu wykluczenia transportowego dla całej Polski. Nie chcę może zdradzać szczegółów tego, w jaki sposób zamierzamy to badać. Chcemy zbadać to w sposób rzeczywisty, to znaczy chcemy sprawdzić konkretnie, jaka jest dostępność do transportu zbiorowego, jak ludzie daleko mieszkają od przystanku, jakie możliwości daje im ten przystanek, jeśli chodzi o przemieszczanie się w kontekście, jaka jest częstotliwość połączeń, jaki jest kierunek połączeń i czy one są dostosowane do potrzeb ludzi, którzy na tym obszarze mieszkają.
Czyli nie tylko ankiety, ale też pomiary.
Nie, pomiary. W pierwszej kolejności pomiary. Później chcemy przeprowadzić ankiety. Jak już zdefiniujemy obszary o potencjalnym wykluczeniu transportowym według pewnej przyjętej przez nas metodologii, planujemy badania społeczne, żeby się dowiedzieć, czy te osoby, które wskazujemy, że mieszkają na terenach wykluczonych, rzeczywiście czują się wykluczeni transportowo, bo pamiętajmy, że wcale tak nie musi być.
To życzę powodzenia i dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
My również serdecznie dziękujemy. W międzyczasie jeszcze pan Jarosław.
Tutaj pani przed chwilą słyszałem w radiu, mówiła ten zintegrowany bilet na pociąg i na autobus. Ja rozmawiałem kiedyś z kierowcą z PKS-u, to jest Skierniewice, oni tam należą, że Skierniewice, tam Kutno, należą wszyscy teraz do Grodziska. To on wytrzeszczał oczy, za taki bilet, jakby pan chciał kupić z naszej Kiernozi do tej Łodzi. Tak oni to, wie pan, popowieszane było swego czasu na linii od Kiernozi do Łowicza, jak ten autobus jedzie, bo od nas w wyniku tych jeździ autobus z Kiernozi do Skierniewic. No i tam było popowieszane, ale to teraz jest tak, w Łowiczu jest ten remont. Tam, wie pan, najlepszą przesiadką to by było na Łowiczu przez mieście, bo stamtąd pociągi jeżdżą do Łodzi, nie? Żeby tam dojść, to trzeba dojść od Łowicza szpitala albo od Kauflandu tu przy Targowicy, to jest tak najbliżej, jak ten autobus przejeżdża, chociaż mógłby i tam podjechać. W Łowiczu to też jest inna sprawa, że PKS-owskie stają gdzie indziej, prywatne gdzie indziej, chociaż tego w sumie tego takiego dworca to nie ma.
Jeśli dobrze zrozumiałem intencje pana Jarosława, chodzi o to, że ten bilet łączony w łódzkiej kolei aglomeracyjnej nie wszędzie jest obsługiwany. Tu trzeba niestety patrzeć na połączenia, które taki bilet obsługują. No i też rozmieszczenie autobusów na dworcach. To wróćmy jeszcze ostatni raz do rozmowy z Olgą Gitkiewicz odnośnie problemu wykluczenia transportowego w różnych częściach kraju i co można z tym problemem zrobić.
To są obserwacje raczej ulepione z tego, co usłyszałam od mieszkańców rozmaitych regionów, ale też od ekspertów i ekspertek, z którymi miałam szczęście pracować przy tej książce, bo wiele osób się dzieliło ze mną swoją wiedzą. Ja raczej wierzę w systemowe podejście, a tego systemowego podejścia w Polsce nie ma. To akurat transport publiczny jest jednym z przykładów takiego systemu. Tego systemowego podejścia nam brakuje od lat 30-40. To znaczy nie patrzymy na transport publiczny jako na całość, tylko jako na takie wysepki. Znaczy uważam, że jeżeli mamy koleje państwowe i regionalnych przewoźników, plus jeszcze spółka Regio i oprócz tego jeszcze powinni być jacyś przewoźnicy autobusowi, to naprawdę moim zdaniem warto po prostu sprawdzać, a gdzie nam ta kolej nie jeździ, to może tutaj zrobimy jakieś autobusy, ale jakieś sensowne autobusy. Bo to wynika z danych NIK-u, one są wprawdzie sprzed kilku lat, ale nie mam poczucia, żeby coś się zmieniło od tamtej pory, że samorządy nie badają potrzeb komunikacyjnych swoich mieszkańców. Więc jeżeli nie wiedzą, jakie potrzeby komunikacyjne mają ludzie, to bardzo często zatrzymują się na takim myśleniu, że ludzie to muszą dojechać do pracy, do szkoły i do lekarza, co nie jest prawdą. Bo zmieniło się życie w Polsce przez ostatnie 30-40 lat. Bardzo nam się zmieniły codzienne nawyki. Bardzo rzadko mieszkamy w centrum właśnie jakiegoś miasta, w którym mamy wszystkie usługi, wszystkie instytucje. Bardzo rozlewają nam się miasta. Mieszkamy coraz dalej od centrów i musimy codziennie gdzieś dojeżdżać. Czy to jest urząd, czy to są inne instytucje, czy to są właśnie, nie wiem, kina, czy to są baseny. Przecież bardzo wiele miast buduje sobie za środki unijne jakieś wspaniałe baseny, jakieś centra rozrywki i okazuje się, że tam można dojechać tylko własnym samochodem. To jest podejście bardzo wykluczające.
Tyle Olga Gitkiewicz, autorka książki Nie zdążę i chyba na potwierdzenie słów pani Olgi. Jeszcze pani Elżbieta w międzyczasie dzwoniła.
Ja dzwonię z Tomaszowa Mazowieckiego. Do Łodzi właściwie nie ma jakiegoś większego problemu, żeby się dostać i z niej wrócić, ale jest jeden bardzo duży problem. Nie możemy korzystać z kultury. Macie państwo filharmonię, teatry, wystawy, no wiele, wiele ofert, ale nie ma jak wrócić. Ponieważ my z mężem, ani córka z dzieckiem nie mamy samochodu, bo nie mamy takiej potrzeby, jesteśmy tego pozbawieni. Kiedyś jak człowiek pracował, jak zakłady funkcjonowały, to my na okrągło jeździliśmy do Łodzi, do Warszawy, mówię, do opery, na sztuki. Bardzo nam teraz tego brakuje, bo ja chętnie bym pojechała na własną rękę, ale nie mam później jak wrócić.
Myślę, że kultury, spotkań ze sztuki brakuje nam teraz, już pomijając wykluczenie transportowe, ale właśnie, jeśli sytuacja pandemiczna wróci do normy, trzeba będzie się zmierzyć z problemem transportowym, komunikacyjnym, bo jak wspomniała pani Elżbieta, problem jest i to chyba większy niż się niektórym wydaje. Ja byłem trochę zdziwiony, że o tym problemie w mediach nie mówi się za często, a tutaj, jak słyszeliśmy, około 14 milionów Polaków może być tego problemu, może dotyczyć ten problem wykluczenia transportowego. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za dzisiejszą audycję. Radio Łódź w każdej sprawie, codziennie od poniedziałku do piątku po godzinie 12. Krzysztof Zimoch, kłaniam się, do usłyszenia.
Radio Łódź w każdej sprawie.